Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą gościem Państwa i moim jest Małgorzata Kornacka, psycholog, psychoterapeuta, autorka książek Boży Coaching i Małżeństwo Instrukcja Obsługi. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam również.
Temat miłosierdzia będzie nam tutaj towarzyszył. Zastanowimy się, czy potrzebujemy dziś miłosierdzia, czy potrzebują go tylko ludzie wierzący, a może i niewierzący. Jak to rozumieć? I z czego to się tak naprawdę składa, to miłosierdzie? Piękny temat, ale wcale nie taki prosty, prawda?
Dokładnie. Nie prosty, dlatego że takim naszym naturalnym kierunkiem, ludzkim kierunkiem jest odwet. Jest zemsta, jest to, żeby jeśli ktoś nas skrzywdzi, jeżeli ktoś zrobi coś złego, to żebyśmy mu po prostu oddali. To jest naturalny kierunek. On wynika z tak zwanej negatywnej równowagi.
Ale naprawdę to jest naturalny kierunek?
Tak, ludzki, zwykły taki ludzki. Tak, no kiedy się widzi dzieci w piaskownicy, tak, w momencie, kiedy jedno zaczepia drugie, no to drugie chce w jakiś sposób siebie obronić.
Tutaj i to nam zostaje...
Instynkt samozachowawczy.
I to nam zostaje do późnej starości.
No właśnie, i teraz chodzi o to, że to może nam zostać do późnej starości i to jest właśnie kwestia uświadomienia sobie, jakie są konsekwencje właśnie takich działań. Bo zmiana kierunku, czyli wyjście poza ten schemat akcja-reakcja, bodziec-reakcja, ale właśnie bycie takim proaktywnym, zdanie sobie sprawy z tego, czy to działanie, które ja teraz podejmę, do jakich celów ono mnie zaprowadzi, czy ja chcę mieć te cele, tak, przed sobą. To wymaga refleksji, to wymaga pracy, no ale tak naprawdę to daje nam wiele korzyści.
Ale czy to jest trochę tak, że miłosierdzie dzisiaj potrzebne jest współczesnemu człowiekowi?
Bardzo. Jest bardzo potrzebne. I ja widzę tutaj takie dwa kierunki działania. Jeden kierunek to jest taki, żeby dbać o innych, a drugi kierunek to jest taki, żeby dbać o siebie. I tak naprawdę no w życiu najtrudniejszy jest ten złoty środek, balans, uzyskanie właśnie balansu między tym jednym kierunkiem a drugim. I niektórzy warto, żeby pracowali nad tym, żeby widzieć potrzeby innych, a drudzy, żeby widzieć swoje potrzeby. Ten balans jest trudny do utrzymania, ale on tak naprawdę daje równowagę, daje poczucie spełnienia. Ostatnio właśnie prowadziłam warsztaty dla kobiet pod tytułem Jesteś córką króla i to były warsztaty, które miały jakby skierować je na siebie, na to, co one czują, co myślą, bo często jest tak właśnie, że kiedy my za bardzo dbamy o innych, zaniedbujemy siebie, to nie wpływa dobrze ani na nas, ani na tego drugiego człowieka. I okazało się, jak trudne to było dla tych kobiet, żeby były miłosierne dla siebie, żeby były empatyczne dla siebie. Dlatego, że każdy z nas ma wbudowany taki program, nabywamy go w dzieciństwie albo pod wpływem traumy. W tym programie są różne przekonania na temat siebie, innych ludzi, świata. I teraz jeśli w ten program wbudują się niewłaściwe przekonania, to my jesteśmy bezradni, bo ten program będzie sterował naszym patrzeniem na świat, to jak będziemy odbierać innych. I teraz jeśli w tym programie są takie bardzo krytyczne zdania na nasz temat, na swój własny temat, to my jesteśmy bez szans. To my wtedy potem, kiedy na przykład popełnimy błąd, to my próbujemy motywować się w ten sposób, że będziemy siebie karcić, że będziemy siebie krytykować. A tymczasem to nie jest najlepszy sposób motywowania. Ja często pytam, okej, robisz to od lat, tak. No i jakie masz efekty, nie? Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że w wyniku właśnie takich działań, takiej automotywacji, która jest bezlitosna, to jest taki chciwy tyran, krytyk wewnętrzny, tak? Że ten sposób motywowania powoduje, że masz podcięte skrzydła i lądujesz na terapii, a często borykasz się z depresją. No właśnie, i teraz to miłosierdzie dotyczy tak samo drugiego człowieka, jak i nas samych, żeby sobie wybaczyć, żeby dać sobie kolejną szansę, żeby nazwać błąd, bo jeżeli ja wybaczam, to znaczy, że ja mam coś do wybaczenia, tak? Ale jeśli ja nazywam ten błąd i myślę sobie, nie, że gdybym wtedy mogłam, wtedy, żebym wtedy, bo wtedy jestem w przeszłości, na którą nie mam wpływu. Mogę sobie tak myśleć długo i długo siebie krytykować, ale ja nie zmienię przeszłości. Co więcej...
Ale mogę zmienić przyszłość.
Dokładnie, tak, ale nie zmienię przyszłości. I do czego zmierzam? Bo jakby takie karanie siebie, na przykład ktoś miał stłuczkę, tak? I może sobie myśleć, mogłem wtedy pojechać inaczej, nie? Ale mogłem podjąć inną decyzję, mogłem pojechać inną drogą, ale jest tkwię w przeszłości, na którą nie mam wpływu. W związku z tym jestem wtedy pełna frustracji, złości na siebie, poczucia winy, różnych rzeczy. I to sprawia, że ja nie mogę kochać, że ja nie mogę robić dobrych rzeczy, że ja nie mogę poczuć się szczęśliwa. A ja kiedy pomyślę, następnym razem zrobię inaczej, to jestem w przyszłości, na którą mam wpływ, mogę pewne rzeczy wtedy zmienić, wyciągam wnioski, uczę się na błędach, tylko nie w ten sposób, żeby siebie krytykować, katować, źle traktować.
Powiedziała Pani o miłosierdziu, ale też o empatii, Gdzieś przeczytałem, że empatia jest tylko pewnym elementem miłosierdzia, że to, co zawiera się w empatii, co ma oznaczać pewnego rodzaju wczuwanie albo współodczuwanie, które prowadzi do lepszego zrozumienia czy też rozumienia stanów psychicznych, jest tylko cząstką zaledwie tego, co jest zawarte w pojęciu miłosierdzia. Czy to prawda?
Tak, myślę sobie, że tutaj też definicja miłości by nam się przydała, żeby to lepiej zobaczyć, bo miłość to nie jest tylko uczucie. Miłość to jest postawa, która zawiera decyzję, żeby służyć dobru drugiego człowieka. A dobro nie zawsze oznacza dobre samopoczucie. I tutaj nam się często to myli, nie?
Bo czyli nie chodzi o taki dobrostan,
tak,
prawda?
Tak, chociaż jak najbardziej, tak? Współczucie to oznacza, że ja współodczuwam razem z tym drugim. Ale miłosierdzie zawiera w sobie też służenie dobru tego drugiego, więc czasami właśnie uczynki miłosierdzia polegają na tym, żeby na przykład kogoś upomnieć, albo pouczyć, albo dać radę. To jest trudne i ważny jest ten balans, tak, żeby też umieć kogoś zrozumieć, wysłuchać, a nie pchać się z niepotrzebnymi radami tam, gdzie ich w ogóle nie trzeba. Natomiast właśnie miłość to jest coś więcej niż tylko uczucie. To jest decyzja, żeby służyć dobru. Czasami dobre jest to, że dam komuś gorzkie lekarstwo i to będzie dobre, chociaż nie będzie miłe, nie będzie sympatyczne. Tylko jakby tu jest ważne, z jakich motywów to wynika. To moje działanie.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że w dzisiejszym świecie zbyt wielu ludzi ulega takiej pokusie z jednej strony rozpaczy, zniechęcenia, jakiejś beznadziei. Czy to przesłanie o miłosierdziu może przynieść tym osobom pewnego rodzaju otuchę? Albo też, czy poprzez myślenie o miłosierdziu możemy coś zmienić w sobie?
Zdecydowanie. To jest sposób na wiele problemów. Bo przygotowując się do tej rozmowy właśnie sprawdzałam sobie dokładnie, co oznacza słowo miłosierny, to znaczy okazujący dobroć i współczucie. Dobroć i współczucie. I teraz...
Dwa bardzo ważne filary można
tak,
powiedzieć.
I teraz nie ma lepszego sposobu na to, żeby zmieniać się, żeby być lepszą wersją siebie, niż taka, żeby okazywać sobie dobroć i współczucie. Bo to, jeśli popełnię błąd, a każdy z nas popełnia błędy, nie ma człowieka, który nie popełnia błędów, To jest ważne, żeby wyciągnąć wnioski i mieć siłę do zmiany, mieć siłę do tego, żeby naprawić ten błąd. I zapewniam, że kiedy myślimy sobie, okej, gdyby to, co ja zrobiłam, gdyby to spotkało moją przyjaciółkę, to co bym jej powiedziała? I nagle okazuje się, że powiedziałabym jej zupełnie co innego niż to, co mówię sobie w tym momencie. No właśnie, a dlaczego? To jest ważne, żeby być swoim przyjacielem. Bo to daje siłę, to daje nadzieję, to daje przestrzeń do rozwoju, bo wobec przyjaciela chcemy być uczciwi i dobrzy, ale wobec siebie już niekoniecznie, siebie już chcemy tylko karać, więc miłosierdzie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy znajdowali nadzieję, wyjście z trudnych sytuacji.
A z czego to wynika, że tak potrafimy inaczej zachowywać się w stosunku do drugiego człowieka, a sami tak do końca siebie nie kochamy, bo przecież trochę jest tak, to psychologia pewnie o tym często mówi, że najpierw trzeba pokochać siebie, żeby można było tą miłością i radością dzielić się z innymi, prawda?
Myślę sobie, że tutaj jest, to jest moje wyjaśnienie, tak? Ja wyobrażam sobie, że jest tak, że przyjmujemy pewne wartości i one potem nami kierują, do programu naszego wchodzą te wartości. I wydaje mi się, że tutaj wiele osób może niewłaściwie rozumieć to przykazanie, w którym jest mowa o tym, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. Często jak prowadzę warsztaty, to właśnie pytam, żeby bliźniego bardziej niż siebie samego, tak? No i wtedy wszyscy się śmieją, no nie, no że jak? Ja mówię, no właśnie, czyli że ja jestem tak samo ważna jak ty. Ty jesteś tak samo ważny jak ja. Nie ma bardziej, tak? Więc warto jest dbać o innych, ale też warto jest dbać o siebie, że to daje wtedy tak naprawdę możliwość. Jeśli ja jestem miłosierna wobec siebie, to ja będę miłosierna wobec innych. A w przeciwnym razie wpadam w taką pułapkę nadmiernych wymagań, że jestem bardzo wymagająca wobec siebie i bardzo wymagająca wobec innych. Tutaj niestety, ale właśnie często wchodzi też perfekcjonizm, bo my trochę mylimy miłosierdzie z doskonałością. Czym innym jest doskonałość, a czym innym jest bycie miłosiernym? Czym innym jest bycie idealnym, a czym innym właśnie jest kochanie kogoś? I tutaj myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę.
Chociaż ludzie tak chcieliby być idealni, prawda? Tacy mocni, silni, tacy wierzący w swoje siły, energię, w swoją mądrość, inteligencję. Tak naprawdę Jest wielu ludzi takich, którzy mówią, że im miłosierdzie albo miłość w ogóle do niczego nie jest potrzebna i nie potrzebują być miłosiernymi wobec innych. Gdy patrzymy na świat otaczający nas, na to, co dzieje się wokół nas, na te dramaty, wojny, cierpienia, no to mam wrażenie, że mamy taki dualizm tych postaw. Czy to tak zawsze będzie? Czy tak było, jest i będzie? Czy można to zmienić?
Ja widzę to, że kiedy nie jesteśmy miłosierni ani wobec innych, ani wobec siebie, kiedy odrzucamy miłosierdzie, to zamykamy się w takiej pułapce samotności i chłodu. I to jest cena, którą płacimy za to, żeby nie przebaczać. To jest bardzo duża cena.
I skruszyć taki lód jest bardzo ciężko pewnie później.
Tak, tak. Są sytuacje takie ekstremalne, które potrafią go skruszyć. No ale klucz do serca każdego człowieka jest inny. Tam jest zawsze inny zamek. I tutaj nie znajdziemy odpowiedzi. To jest też decyzja wolności każdego z nas. Bo my często boimy się, bo miłosierdzie oznacza, że mam nadzieję, że daję szansę. A czasem ludzie po prostu nie chcą już dawać tej szansy, bo tak często byli poranieni, tak często czuli się dotknięci, że wolą właśnie być zamknięci w tej klatce chłodu. To jest ich decyzja, to jest ich wybór.
I to wcale nie jest takie miłe dla otoczenia, ale też dla siebie. Tylko właśnie, no, próbujemy znaleźć klucz do siebie samych i otworzyć się na miłość najpierw, potem może na miłosierdzie. Bo to jest ciekawe doświadczenie też chyba. Z jednej strony człowiek i świat współczesny miłosierdzia bardzo potrzebuje, bo przecież patrzymy na to też z zewnątrz, przyglądamy się różnym postawom i chyba do takich wniosków możemy dojść. Choć często o tym być może nawet nie wiemy, że to jest tak ważne.
Myślę, że tak. Myślę, że to wymaga pewnego zatrzymania.
Właśnie, zatrzymania i takiej refleksji chyba, prawda?
No tak, myślę, że tak bywa, że oceniamy innych, uruchamiamy te nasze przekonania, schematy, które mamy w głowie i nie zadajemy sobie pytań na przykład o przyczynę, nie? Dlaczego ktoś tak, a nie inaczej postępuje? Co takiego w jego życiu się zdarzyło, że właśnie takie decyzje podejmuje, że tak się zachowuje.
Czy w tym kontekście, o którym rozmawiamy, miłości, miłosierdzia, też takiego otwarcia się na coś ważnego, co w życiu powinno nam pomagać żyć lepiej, czy są jakieś takie klucze, wytrychy, czy każdy musi to znaleźć sam? Co to może być, co nas zmieni właśnie, co no, otworzy nam?
No według mnie najskuteczniejsze to jest działanie.
Trzeba próbować, krótko
czyli
mówiąc.
Czyli działanie polegające na tym, że no właśnie, że jeżeli ja jestem osobą, która okazuje sobie miłosierdzie, to ktoś może mnie zapytać, skąd ty to bierzesz? Skąd ty bierzesz nadzieję? Skąd ty bierzesz siłę? Skąd ty bierzesz uśmiech? Skąd ty to masz? I tutaj jest dobry sposób właśnie na to, żeby o tym opowiedzieć, skąd ja to mam. No właśnie, albo innym sposobem jest to, żeby miłosierdzie okazać drugiemu. Wtedy też on się zdziwi, tak? Dlaczego to robisz? Przecież widzisz, jak ja się zachowuję. Więc oczywiście, że inspirować, mówić, że warto coś przeczytać, no tak, ale jesteśmy, jednak wiele osób jest gdzieś zamkniętych w swoim punkcie widzenia i trudno jest im sięgnąć po jakieś artykuły czy literaturę, jeśli nie czują takiej potrzeby. Można o tym mówić, niemniej jednak to i tak zawsze jest decyzja, jesteśmy wolni, to jest decyzja każdego człowieka, czy zdecyduje się właśnie w tę stronę iść.
No właśnie, tak ostatnio też zastanawiając się nad tym zagadnieniem, gdzieś w internecie znalazłem takie sformułowanie, że z autentycznym, niezafałszowanym miłosierdziem mamy do czynienia wówczas, gdy potrafimy trwać w miłosiernym uczynku rozciągniętym w czasie, liczonym nie przez dni czy miesiące, ale lata. I to nie tylko kilka czy kilkanaście, ale kilkadziesiąt. Trochę tak jest, że trzeba wierzyć w to, że można też w sobie i w innych coś zmienić, tylko że trzeba być konsekwentnym. To wcale nie jest takie proste.
No na pewno nie jest proste. Ja myślę sobie o przypowieści o synu marnotrawnym. I tak naprawdę ona się nazywa Przypowieść o synu marnotrawnym, a ja widzę tam przypowieść o miłosiernym ojcu, który właśnie a propos tego tak mnie to zainspirowało, tak, że przez lata, że on być może lata czekał na tego syna, aż ten syn coś zrozumie i miał nadzieję i wierzył w niego. I wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy się borykają właśnie z rodzicielstwem, z różnymi problemami z tego wynikającymi, że tak naprawdę, żeby sobie poradzić, to potrzeba przyjąć taką postawę osoby, która nie traci nadziei, która wierzy w to, że ten drugi człowiek, w tym przypadku nasze dziecko, że znajdzie drogę, że znajdzie właściwe odpowiedzi, tylko potrzebuje na to czasu.
A tak myśląc o miłosierdziu, myślę też o sprawiedliwości, bo mam wrażenie, że niektórzy mówią tak, no ten najwyższy jest miłosierny i on tam wybaczy mi wszystko, ja nie muszę teraz nic robić. Albo później może będzie ten czas. Czy to jest jakiś błąd jednak, który sobie projektujemy w jakiś sposób w takim myśleniu o miłosierdziu? Bo można rzeczywiście wpaść w taką pułapkę, prawda?
No na pewno tak, na pewno można, ale to pokazuje, że zasady, tak, które mamy przestrzegać, które są nam dane, że my uznajemy jako coś zewnętrznego i niekoniecznie dobrego dla nas. Taka postawa z tego wynika, bo jeżeli ja wiem, że przestrzegając pewnych zasad żyję w taki sposób, że moje życie jest spełnione, szczęśliwe, że mogę spokojnie zasypiać, że nie martwię się zbytnio o wiele rzeczy, bo żyję właśnie w taki, a nie inny sposób, to jakby zostawienie sobie takiego życia na później to jest tak naprawdę okradanie samego siebie. Nie? Bo każde działanie przynosi konkretne konsekwencje. Każda nasza decyzja nas do czegoś przybliża albo oddala. Brak decyzji też to robi. I uświadomienie sobie tego właśnie celu, czy jakby żyjąc w taki sposób, do czego zmierzam, co ja osiągam, jakie mam koszty, jakie mam zyski. Tutaj najwidoczniej osoba, która tak twierdzi, nie widzi korzyści wynikających z przestrzegania pewnych zasad i żyje po swojemu. I myślę, że na tym polega jej błąd. I to jest największa cena, że pozbawia się wielu cennych chwil, wielu pięknych chwil w swoim życiu i płaci konkretną cenę za swoje wybory.
Niektórzy mówią tak, ciężko pracujemy, staramy się każdego dnia coś zmieniać, osiągamy wszystko ciężką swoją pracą, a inni ludzie popadają w jakąś biedę zwyczajnie z powodu jakichś swoich zaniedbań, lenistwa, złego prowadzenia się. I tutaj pojawia się to słowo miłosierny. Trudno być miłosiernym w takiej sytuacji, jeśli stawiamy dwie takie postawy, bo wspomniała pani o powrocie do domu ojca tego syna, który gdzieś tam się pogubił. No właśnie, i tu pojawia się to słowo miłosierny wobec różnych postaw. I tutaj ta sprawiedliwość się gdzieś pojawia również.
No tak, bo miłosierdzie to jest widzieć zranienie człowieka, zranienie, którego dokonało zło, rozpacz, nieszczęście, śmierć, choroba, samotność. Na tym polega właśnie bycie miłosiernym, żeby zobaczyć coś więcej, tak, niż tylko jakieś niewłaściwe zachowanie człowieka. I no tak, miłosierdzie jest skandaliczne. To jest skandal. I teraz jeśli człowiek nie zrozumie tego, że no właśnie ciężko pracując, wykonując zadania, może się okazać, że zapomniał o najważniejszej rzeczy, że stracił siebie, że nie potrafi siebie kochać, że jest w takiej klatce, pułapce nakazów, zakazów. Dlatego też nie umie okazać, nie może okazać miłosierdzia temu, który tego miłosierdzia potrzebuje. Bo jego system zakazów i nakazów mu na to nie pozwala. Uznaje, że to jest niesprawiedliwe. Ale tak naprawdę myślę, że największego miłosierdzia właśnie to on potrzebuje. Bo on potrzebuje też zobaczyć... Znaczy psychologicznie ja bym, patrząc na takiego człowieka, bym sobie myślała, czy on czasem nie nadużywa imperatywów. Imperatywy to są takie słowa, że trzeba, że nie wolno, że muszę, że powinnam. I te słowa są okej. Bo one uczą nas samodyscypliny, dobrej organizacji, odpowiedzialności. Ale one są jak jedzenie. Jak zjemy za dużo, to mamy problem. I tak samo jest z tymi słowami. Jeżeli tylko one wypełniają nasze życie, no to znaczy, że gdzieś przegięliśmy w jedną stronę, tak? Na tym balansie złotej równowagi. I myślę, że no bo jest tyle... Patrzę na niebo. Niebo jest piękne, tak? Zachwycam się pięknem nieba. I jest obok osoba, która narozrabiała w życiu, no ale też może spojrzeć na niebo i zachwycić się tym pięknem tego nieba. I ja sobie myślę tak. Ale co mi przeszkadza to, że ona też sobie patrzy na to niebo? Czy mi to coś zabiera? Czy ta osoba w ten sposób, tak, że ona doświadcza czegoś fajnego i dobrego? Czy ja jestem z tego powodu ogołocona z czegoś? Przecież ja sobie dalej mogę patrzeć na niebo. Ja mogę dalej czuć się szczęśliwa, spełniona, czuć zachwyt. Widocznie ten człowiek musiał spotkać się, nie wiem, z wielkim odrzuceniem, z wielkimi trudnościami, jeśli potrzebował dojść do tego momentu, w którym ja jestem. No to mogę być wdzięczna, że ja nie potrzebowałam tego wszystkiego przejść, żeby widzieć pewne rzeczy, tak jak on teraz widzi.
A tak pojawiają się kolejne takie piękne perełki, o których można by godzinami mówić. Zazdrość. albo wzajemne zrozumienie, piękno. Ładnie to pani powiedziała i określiła, ale człowiek taki współczesny chyba nie do końca jest, chociaż warto mu uświadamiać, że lepiej się żyje, kiedy nie patrzymy na drugiego człowieka jak na wroga, tylko jak na tego, który ma też prawo patrzeć na to niebo.
Tak, ja odróżniam zazdrość od zawiści. Zazdrość pokazuje, że jest jakaś moja niezaspokojona potrzeba, a ten człowiek ma ją zaspokojoną. I zazdrość może być inspirująca, bo może mi pokazać, hej, ale ja też tak naprawdę tego chcę. A zawiść, no to nie, no to już jest życzenie czegoś złego, tak, pod wpływem zazdrości. I zawiść nie jest dobra, nie jest inspirująca. I też często o tym powtarzam, że najlepiej jest porównywać się do siebie z wczoraj. Dlatego, że tylko my sami dla siebie możemy być właściwym punktem odniesienia, bo nie wiemy, ile wysiłku ktoś musiał włożyć, żeby być w tym miejscu, w którym jest, jaką cenę za to płaci, z jakiego punktu startuje. No to jest takie porównywanie z innymi nie jest miarodajne, nie jest uczciwe. Więc co ja od wczoraj zmieniłam, co ja od wczoraj poprawiłam, to jest tak naprawdę motywowanie siebie, motywowanie do rozwoju i coś, co pozbawia nas właśnie jakiegoś takiego niepotrzebnego ciężaru. Bo zazwyczaj jak się porównujemy, to po to, żeby jakby udowodnić sobie, że jesteśmy lepsi, albo udowodnić sobie, że właśnie jesteśmy beznadziejni od innych, lepsi od innych, albo beznadziejni. Więc no, to lepiej, żebyśmy my byli punktem odniesienia dla siebie, tak? Żebyśmy mogli faktycznie te stopnie rozwoju, dzięki temu dostosujemy je do naszego tempa i będziemy się rozwijać, bo one będą w naszym zasięgu, nie będą za wysoko, nie będziemy się frustrować, że nie możemy dosięgnąć tego stopnia.
Oj, drodzy Państwo, to miłosierdzie to tyle różnych problemów nam tutaj powoduje, ale mam nadzieję, że dotknęliśmy tego zagadnienia, które nie jest tylko zagadnieniem teologicznym, jak może niektórzy by myśleli, ale takim ludzkim. Dzisiaj na temat tego, czy potrzebne nam jest miłosierdzie, jak je rozumieć, jak je realizować, rozmawialiśmy. A moim i Państwa gościem była Małgorzata Kornacka, psycholog, psychoterapeuta, autorka książek Boży Coaching i Małżeństwo, Instrukcja Obsługi. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Rozmowy nocą.